Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan. To jeden z bardziej znanych wersetów Pisma Świętego. Szczególnie w kręgach zielonoświątkowych ten werset często rozbrzmiewa przy różnych okazjach i różnych sytuacjach. Cytujemy ten werset Pisma Świętego do przeróżnych okoliczności i sytuacji w naszym życiu. Jeśli mamy osobisty problem i nie możemy sobie z tym poradzić, to przychodzi nam na myśl nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz dzięki Twojemu, czyli tu jak mówi Bóg, mojemu duchowi to się stanie. Kiedy, nie wiem, staję za kazalnicą i mam wygłosić kazanie, to mówię nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz dzięki Twojemu duchowi, Panie. Kiedy cokolwiek robię w Kościele i widzę, że moje umiejętności są niewystarczające, to mówię nie dzięki mocy, nie dzięki sile. Kiedy idziemy rozmawiać z kimś o Chrystusie i widzimy, że nie możemy po prostu nic zrobić, to mówimy nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz dzięki Twojemu duchowi. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę spojrzeli na ten werset tak, jak on został powiedziany, w pewnym kontekście, w którym został wypowiedziany. Żebyśmy postarali się przeczytać także szerszy kontekst tej wypowiedzi. A tak a propos, cytujemy tak czasem ten werset, a pamiętamy w ogóle, z jakiej on księgi biblijnej pochodzi? A dziękuję tutaj po mojej stronie lewej. Zachariasza ile? Cztery ile? Przeczytajmy czwarty rozdział Księgi Zachariasza od 1 do 10 wersetu. Księga Zachariasza, czwarty rozdział od 1 do 10 wersetu. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza, na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jego lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział, czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem, nie, mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan. Kim ty jesteś wysoka góro wobec Zorobabela, staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków cudny, cudny. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce dokończą go i poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Prorok Zachariasz żył w czasie, kiedy naród izraelski powrócił z niewoli babilońskiej. Pierwsza taka duża grupa powróciła właśnie z Zorobabelem i z Jozuem, który był arcykapłanem. A więc Zorobabel i Jozue to byli przywódcy i ta duża grupa powróciła, był to 535 rok przed Chrystusem. Kiedy wrócili i zastali praktycznie Jerozolimę zniszczoną, zburzoną, troszeczkę uporządkowali siebie, uporządkowali swoje miejsca, gdzie mogliby mieszkać. I pierwszą rzeczą, za którą się wzięli, to było odbudowywanie świątyni. Mówi nam o tym księga Ezdrasza. Możemy nawet tą księgę sobie odszukać, bo będziemy z niej czytać pojedyncze fragmenty. A więc, kiedy wrócili Czytamy w 3 rozdziale, w 8 wersecie, a w 2 roku po ich przybyciu do domu Bożego w Jeruzalemie, w 2 miesiącu, Zerubabel, syn Szalatiela i Jeszua, syn Josadaka i reszta ich braci, kapłani i lewici oraz wszyscy, którzy powrócili z niewoli do Jeruzalemu, rozpoczęli odbudowę, ustanawiając lewitów w wieku od 20 roku życia wzwyż nadzorcami robót przy budowie domu Pana. A więc to był ten czas. Izraelici, mimo tego, że jeszcze swoje życie nie uporządkowali, ono samo znajdowało się w takim stanie rozkładu po tylu latach niewoli, już w 2 roku, czyli bardzo szybko zaczęli odbudowywać świątynię. I dowiadujemy się, że kiedy świątynia była odbudowywana, powstało wiele zamieszania z tego tytułu. Wrogowie w sposób drastyczny zaczęli przeszkadzać w tym dziele. Wrogowie sprzeciwiali się temu. Też Izraelici nie zgodzili się na to, by nie Żydzi odbudowywali świątynię. Powiedzieli nie Żydom, wy nie możecie odbudowywać z nami, bo to jest świątynia naszego Boga. Oni się wtedy wzburzyli, zaczęli pisać pisma do króla perskiego Artaxerxesa i w końcu Artaxerxes wydał dekret o tym, żeby zakaz odbudowywania świątyni. I w ten sposób praca ustała na 15 lat. 15 lat nic nie robiono przy świątyni. Tam część rzeczy było zrobione, może jakieś mury odbudowane do jakiejś wysokości. Oni zajęli się porządkowaniem własnego życia. Może nawet już zaniechali, zapomnieli o tym, że ta praca ma być dalej kontynuowana. I właśnie w tym czasie Bóg powołał 2 proroków. Jeden z nich to prorok Zachariasz, drugi to prorok Ageusz. I właśnie prorokowi Zachariaszowi Bóg dał pewną wizję. Ta wizja wyglądała w następujący sposób. Zobaczył wielki złoty świecznik. Wyobraźmy sobie tutaj przed nami duży, ogromny, 7-ramienny świecznik, który zobaczył Zachariasz. I obok tego świecznika stały 2 drzewa oliwne. Z jednej strony i z drugiej strony. I Zachariasz mówi, nie wiem, co to oznacza. Pyta się anioła, który mu to pokazuje, co to oznacza. Anioł też jest zdziwiony. Nie wiesz, co to oznacza? To ja ci powiem, co to oznacza. I właśnie anioł przekazuje mu słowo Boga, wyjaśnia mu tą wizję, którą ma Zachariasz. I właśnie wyjaśnienie mówi w ten sposób, nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie. I w dalszej części tego wyjaśnienia dowiadujemy się, że tak jak Zorobabel położył kamień węgielny pod budowę tej świątyni, tak samo on położy kamień szczytowy. To dzieło odbudowania świątyni zostanie dokończone pomimo tego, że wrogowie są przeciw, że król perski jest przeciw, że okoliczności są bardzo dramatyczne i bardzo trudne. Bóg mówi, to dzieło zostało rozpoczęte, ono zostało przerwane, ale teraz dzięki mojemu duchowi to dzieło zostanie dokończone. I to stwierdzenie nie dzięki mocy, nie dzięki sile zostało właśnie w tym kontekście wypowiedziane. Dalej Bóg mówi do Zachariasza, jeżeli były góry, były przeszkody, to wobec Zorobabela, tego, który przewodzi tej odbudowie, one zostaną wyrównane. One znikną. I ci, którzy nawet gardzili dniem małych początków i mówili, coż wy tutaj robicie, bo tak szydzili wrogowie. Wy odbudowujecie świątynię, kot skoczy na tą świątynię i ona ulegnie zniszczeniu. Będą jeszcze się dziwili, że to dzieło zostało dokończone. Ten werset o nie dzięki mocy, nie dzięki sile został wypowiedziany przez proroka Zachariasza do Izraelitów, którzy zaniechali odbudowy świątyni. Oczywiście z powodu trudności, z powodu wielkich trudności. Ale teraz Bóg mówi do nich, na nowo weźcie się do pracy, bo teraz mój duch będzie z wami i teraz dzięki mojemu duchowi to dzieło zostanie dokończone. Jak dowiadujemy się dalej z księgi Ezdrasza z 5 rozdziału, oni wzięli się do pracy, praca postępowała bardzo szybko naprzód, mimo tego, że wrogowie przeszkadzali, Bóg im błogosławił i w niedługim czasie praca została zakończona. Świątynia została odbudowana. Taki jest kontekst tej wypowiedzi. Taki jest sens tej wypowiedzi w księdze proroka Zachariasza. Ale spróbujmy ten werset rozszerzyć jego znaczenie. Jak dobrze wiecie, złoty świecznik, bo tak się zaczyna. Zaczyna się ta wizja od złotego świecznika i od dwóch drzew oliwnych. Jak wiecie, w Nowym Testamencie świecznik, ta menora, złoty świecznik jest obrazem, symbolem Kościoła. Kiedy Pan Jezus w Księdze Objawienia ukazuje Janowi wizję, to Pan Jezus ukazuje mu się pośród siedmiu złotych świeczników. I Księga Objawienia mówi, wyjaśnia, że te siedem złotych świeczników to siedem kościołów. A tutaj już w Księdze Zachariasza mamy ten właśnie złoty świecznik i mamy obok złotego świecznika drzewa oliwne. Jak wiemy, te drzewa oliwne w tej wizji, jakbyśmy ją całą czytali, dostarczają oliwy do świecznika. I te drzewa oliwne tutaj symbolizują właśnie Ducha Świętego, dzięki któremu to się stanie. Dzięki któremu to dzieło zostanie dokończone, dzięki któremu ten świecznik zostanie spełni swoją funkcję, zacznie świecić. I teraz, kiedy przechodzimy, czy rozciągamy znaczenie tego wersetu w sposób biblijny, nie poza jakieś ramy niewłaściwe, ale w sposób biblijny, to możemy zauważyć, że ten świecznik jest obrazem, symbolem Kościoła, Nowego Testamentu. I także te drzewa oliwne są symbolem Ducha Świętego, które dostarczają oliwy i tylko wtedy ten świecznik może spełnić swoją funkcję. W przeciwnym razie jest tylko świecznikiem, może ładnym, może złotym. Ale pomyślmy sobie, cóż ze świecznika, który nie świeci? Cóż ci z telefonu komórkowego, który nie działa? Cóż ci z samochodu, który nie jeździ? Chociażby to był najbardziej ekskluzywny samochód, ale po prostu nie jeździ. Cóż ci z urządzenia, które może jest i miłym gadżetem, jeśli jest niesprawne? Sam złoty świecznik, który sam w sobie może wydawać się czymś wartościowym, bo ze złota, ale świecznik, który nie świeci, nie spełnia swojej funkcji. I ten świecznik nie jest w stanie świecić bez drzew oliwnych. Nie jest w stanie świecić bez oliwy, która sprawia, że po prostu jest ogień, jest płomień. I tylko wtedy te funkcje są spełnione. I teraz, kiedy spojrzymy na to, czego nauczał Pan Jezus, kiedy był na ziemi, to Pan Jezus zanim odszedł z tej ziemi, powiedział, że ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, żeby był z wami na wieki. Ja będę prosić Ojca, aby dał wam Ducha Świętego i ten Duch Święty będzie z wami, będzie pośród was. Jest złoty świecznik, którym jest Kościół, ale jest potrzebne drzewo oliwne. Jest potrzebna oliwa, która sprawi, że ten świecznik będzie spełniał swoją funkcję, będzie świecił. W Dziejach Apostolskich 1:8 Pan Jezus tuż przed swoim odejściem powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego i dopiero wtedy będziecie mogli mi tak naprawdę służyć. Wtedy naprawdę ten Kościół, ten świecznik będzie mógł spełniać swoją funkcję. A kiedy dojdziemy do 9 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich i to chcę odczytać, 9 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, rozdział 31, czytamy takie ważne stwierdzenie. Tymczasem Kościół, można powiedzieć, tymczasem złoty świecznik, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei, Samarii, a wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Kościół żył prawidłowym życiem. Kościół był dobrze zorganizowany. Kościół dobrze funkcjonował. Żył w bojaźni pańskiej. Cieszył się pokojem. Budował się, a więc ci ludzie w kościele robili wszystko, co powinni robić chrześcijanie. I również my możemy robić wszystko, co powinniśmy robić jako Kościół, jako zbór pański. Ale tu jest jeszcze powiedziane, że był wspomagany przez Ducha Świętego i wtedy co? Pomnażał się. Nie wystarczy wszystko robić prawidłowo. Nie wystarczy wszystko robić tak, jak powinniśmy robić. Bo jeszcze musi być ten element drzew oliwnych. Ten element Ducha Świętego, który sprawia, że to dzieło jest wspomagane przez Ducha Świętego i dopiero wtedy mamy co? Mamy rozwój. Mamy wzrost. Chcę wam powiedzieć, że nie wierzę w to. Nie wierzę w to, w żadnej mierze w to nie wierzę. Że jeśli jest działanie Ducha Świętego w Kościele, że Kościół nie będzie rósł. Nie przyjmę tego. Nie ma takich okoliczności zewnętrznych. Nie ma takiej ciężkiej sytuacji. Nie ma takich trudności zewnętrznych. Tak samo jak ci Izraelici, którzy odbudowywali świątynię, oni mieli im bardzo trudne okoliczności. Oni to robili w bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej i duchowej. Ale Bóg był z nimi i świątynia została odbudowana. Mogło się wydawać, że jest to niemożliwe, bo sam dekret króla całego tego imperium mówił, że nie wolno. A mimo to ten dekret został zmieniony i świątynia została odbudowana. Tak samo, jeśli Kościół jest wspomagany przez Ducha Świętego, jeśli robi wszystko tak, jak powinien robić, a chcę wam powiedzieć, że my wcale nie musimy tak wiele robić. Musimy tylko robić to, co Boże Słowo nam mówi, że to jest naszą odpowiedzialnością. Nie jest dobrze wziąć odpowiedzialność, która jest po naszej stronie i zrzucić ją na kogoś, powiedzieć, że my tego nie musimy. To nie jest prawdą. Jest część odpowiedzialności, która jest po naszej stronie. Aniołowie za nas Ewangelii głosić nie będą. Dobrze o tym wiemy. Więc jeżeli my robimy to, co jest po naszej stronie i robimy to tak, jak tutaj czytamy, ten Kościół w Dziejach Apostolskich budował się, żył w bojaźni pańskiej. Jeśli ten Kościół był zasilany przez Ducha Świętego, ten złoty świecznik był także otoczony drzewami oliwnymi, które dostarczają tej oliwy do tego świecznika, to dowiadujemy się, że ten Kościół się pomnażał i był wzrost, i było błogosławieństwo, i był rozwój. Bracia i siostry, dla mnie to jest super ważna sprawa, o której dzisiaj mówię. Jestem przekonany o tym, że oto cała tajemnica życia Kościoła, wzrostu Kościoła, pomnażania Bożego dzieła, pomnażania Bożej pracy, pomnażania Bożego Królestwa, współuczestnictwa w tym dziele, które jest odwiecznym dziełem Boga. Możemy wykonywać to, i będzie wzrost, będzie błogosławieństwo wtedy, kiedy będziemy wspomagani przez Ducha Świętego. Tego potrzebujemy. Tego potrzebujemy. I wiem, że to, co mówię do tej pory, to wy to wiecie. Wiem, że wiele razy z tego miejsca mówiliśmy o tym. Mówimy o roli Ducha Świętego. Mówimy, jak to jest ważne. Mówimy, że potrzebujemy wspomagania, wsparcia, pocieszenia, prowadzenia, obecności Ducha Świętego. Ale chcę powiedzieć tak. Nikomu tak bardzo na tym nie zależy, jak samemu Chrystusowi Panu. Nam się wydaje, że nam na tym zależy. Nam się wydaje, że to my tak się gorliwie o to modlimy. Nam się wydaje, że to my tak bardzo o to zabiegamy. Że my mamy taką głęboką świadomość, że bez tego ani rusz. Tak naprawdę świadomość tego ma sam Chrystus, który jest głową Kościoła. To On przede wszystkim to wie. To On to przede wszystkim wie i to On po to daje Ducha Świętego Kościołowi, żeby Duch Święty wspomagał Kościół w każdym czasie, w każdych okolicznościach, w każdej kulturze, w każdych trudnościach. To nie jest tak, że Bóg daje Ducha Świętego okresowo, że daje Go na jakieś sytuacje, że daje Go na jakieś okoliczności, a później mówi, Duchu Święty, teraz Cię zabieram, oni sobie dadzą radę. To nie jest prawdą. Duch Święty został dany Kościołowi i ma być z nami aż do skończenia świata. Duch Święty został dany Kościołowi i ma nas wspierać we wszystkim, aż Chrystus nie przyjdzie. I mając tego głęboką świadomość, na pewno jest tak, że wołamy o to, przynajmniej ja, idąc na nabożeństwo, modlę się, Boże, niech Twój Święty Duch dzisiaj dotyka się każdego. Niech Twój Święty Duch dotyka się dzisiaj mojego serca. Niech Duch Święty dzisiaj mówi do mnie, kiedy stanę za kazalnicą. Niech Duch Święty dotyka się tych ludzi, którzy przyjdą na nabożeństwo. Niezależnie, czy są pierwszy raz, czy są setny raz, czy tysięczny raz na nabożeństwie. I jestem przekonany, że wielu z was w podobny sposób podchodzi do tego. Że modlicie się o to, szukacie, pragniecie, aby Duch Święty coś uczynił. My wykonujemy służbę, muzycy się modlą, przygotowują nabożeństwo, modlą się o pieśni, ćwiczą. Ale na pewno gdzieś tam w sercu swoim wołają: Panie, potrzebujemy, żeby Twój Święty Duch się tego dotknął. Kaznodzieja, prowadzący mówi: potrzebuję, żeby Duch Święty się tego wszystkiego dotknął. My, uczestnicy, przychodzący na nabożeństwo, na pewno wołacie: Panie, pragnę, aby Duch Święty się mnie dzisiaj dotknął. Bóg jeszcze bardziej tego chce niż my. Bóg jeszcze bardziej chce namaścić muzyków, jeszcze bardziej chce im dać te pieśni, które powinny być zaśpiewane. Bóg jeszcze bardziej chce namaścić mnie, bym mógł powiedzieć tak, by to przemówiło do was. Bóg jeszcze bardziej chce, aby Duch Święty przechadzał się obok ciebie i dotykał się twojego serca. Bo Jemu zależy na Kościele. Bo Jemu zależy na naszym życiu. Bo On wie o tym, że jeżeli Duch Święty będzie miał tutaj swobodę działania, to tu będą się działy Boże rzeczy. To wtedy ludzie przychodzący będą doświadczali przemiany swojego życia. Ludzie przychodzący spotkają się z żywym Chrystusem. Ludzie przychodzący zostaną dotknięci już wchodząc do tej sali. Dotknięci atmosferą, obecnością, dotknięci Bożym działaniem, a także coś osobistego odbiorą. Chrystusowi na tym zależy, bo On umarł za każdego człowieka. Bo Jego ofiara, Jego śmierć ma znaczenie i ma sens. I nie była nadaremna, lecz była dla każdego, kto żyje na tej ziemi. I Jemu zależy, aby każdy mógł tego doświadczyć. A może doświadczyć tego tam, gdzie jest Duch Święty. Człowiek może doświadczyć zmiany swojego życia tam, gdzie jest Duch Święty. Człowiek może doświadczyć przebaczenia grzechów. Człowiek może doświadczyć zbawienia, życia wiecznego, nowego narodzenia, dotknięcia Duchem Świętym tam, gdzie Bóg działa. Nie tam tylko, gdzie my jesteśmy. My sami nie możemy tego uczynić. Duch Święty przychodzi do Kościoła, działa przez Kościół, działa przez Bożych ludzi. Po to, aby właśnie ci, którzy tego potrzebują, byli przemieniani, dotykani. By dzięki Duchowi się to działo. By działo się nowe życie w sercach ludzi. Nowo narodzenie, przemiana. By działo się uzdrowienie dzięki Duchowi Świętemu. I więc, jak mówię, Chrystus chce to pośród nas czynić. A więc pójdę dalej. I to, co chcę teraz powiedzieć, chcę powiedzieć z wielką troską. Nie tylko o nas jako o zbór, jako Kościół, ale o Bożą sprawę. Mianowicie Pismo Święte w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 30 wersecie mówi nam, wiecie co mówi Pismo w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 30 wersecie? Mówi: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Duch Święty został dany Kościołowi. On jest Kościołem. On chce przechadzać się i dotykać się ludzi, dotykać się tych wszystkich potrzeb, które gdzieś są pośród nas i które zostaną przyniesione do tego miejsca. On chce się tego dotykać, ale Bóg mówi: ale nie zasmucajcie Bożego Ducha. On to będzie czynił wtedy, kiedy nie będzie zasmucony. To jest słowo, które zostało wypowiedziane do zboru, do kościoła w Efezie i do wszystkich kościołów, tam gdzie są ludzie wierzący. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Jesteście nim zapieczętowani na dzień odkupienia. Jeżeli Duch Święty będzie zasmucony, to będziecie musieli powiedzieć: dzięki mocy i dzięki sile. To już zostanie wam tylko wasza siła, wasza moc, wasze zdolności i wasze możliwości. To nam zostanie. Oczywiście na pierwszy rzut oka nic nie będzie tego nawet tak bardzo widać przy takim powierzchownym spojrzeniu. Będzie wszystko wyglądało, że jest okej, super i wspaniale. Ale jeśli będziemy gdzieś wewnątrz głębiej znali Pana, to będziemy odczuwać, że jest jakiś brak. I chcę wam powiedzieć tak, są rzeczy w Piśmie Świętym, zresztą w liście do Efezjan dalej jest powiedziane, które wywołują gniew Boży. One są wymienione w liście do Efezjan w następnym rozdziale 5, w liście do Kolosan w 3 rozdziale. I tam jest powiedziane, że te rzeczy sprowadzają gniew Boży. A jak rzeczy sprowadzają gniew Boży, to sprowadzają za sobą też jakieś konsekwencje. Jeżeli robimy rzeczy, które podlegają Bożemu gniewowi, to będziemy odczuwać pewne konsekwencje i one przyjdą po prostu do naszego życia. Nie uciekniemy od nich. Jeżeli będziemy trwali w nich, to one w pewnym momencie nas znajdą, uchwycą, dotrą do nas. I wiele osób wierzących doświadczyło tego na własnej skórze. Jeśli trwali w rzeczach, które wywołują Boży gniew, jeśli nie reagowali na to, co mówił do nich Bóg długo, 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 to w końcu spożyli owoc, który zasiali. Natomiast to, co zasmuca Ducha Świętego, to może powiedzieć, to tylko zasmuca Ducha Świętego. Inne rzeczy wywołują gniew Boży, a inne rzeczy zasmucają Ducha Świętego. I możemy zasmucać Ducha Świętego i tak naprawdę nie będziemy odczuwać takich strasznych konsekwencji tego. On po prostu będzie tylko zasmucony. Da się z tym żyć. Kościół da radę z tym żyć. Damy radę z tym funkcjonować. To jeszcze nie wywołuje gniewu Bożego. I przeczytajmy, tak jak zacząłem z Księgi Zachariasza, nie dzięki mocy, nie dzięki sile, dzięki mojemu duchowi, co się stanie, mówi Pan, i przeczytałem kontekst, więc chcę przeczytać wam kontekst wypowiedzi nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Każdy fragment, który chcemy zrozumieć, musimy przeczytać w kontekście. Możemy żonglować wyrwanymi wersetami i nadamy im złe znaczenie, bo nadamy im swoje znaczenie. Biblijne znaczenie wersetu jest zawsze w kontekście. I ten werset, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia, jest poprzedzony wcześniejszymi wersetami i późniejszymi wersetami, które w sposób jednoznaczny pokazują, co zasmuca Ducha Świętego. I zacznijmy od 25 wersetu. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jednych drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Oto kontekst stwierdzenia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. I przez chwileczkę przyjrzyjmy się tym rzeczom, jak to może działać w naszym życiu. Jak to może działać w życiu Kościoła. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. I pierwsze stwierdzenie, przeto odrzućmy kłamstwo i mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Zobaczcie, tu jest powiedziane, z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich, więc jest tutaj mowa o mówieniu prawdy w Kościele. Nie gdzieś mówieniu prawdy, gdzieś mówieniu kłamstwa. Mówcie prawdę z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Dotyczy to absolutnie naszej relacji, bo my jesteśmy członkami jedni drugich, bo jesteśmy ciałem Chrystusa. I tutaj pośród nas Biblia mówi, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Może być tak, że wczoraj wieczorem modliłeś się, Panie, mam dosyć mojego życia. Czuję po prostu, że już więcej nie dam rady, zabierz moje życie. Już nie mam siły żyć. Panie, najlepiej byłoby, gdybyś mnie zabrał jeszcze tej nocy. I w takim stanie zbieramy się i przychodzimy rano na nabożeństwo w niedzielne i ktoś nas spotyka w drzwiach i pyta, słuchaj, co u ciebie, jak się czujesz? Mówimy, no jak to, no wszystko okej. Okay. Bóg jest dobry dla mnie. A słuchaj, a co u ciebie? Jeszcze, wiecie, parę godzin temu mówiliśmy, Boże, już nie mam siły żyć. Ale kiedy brat w Chrystusie pyta się mnie, Jak się czuję, to mówię, ubieram, nie wiem, jakiś specjalny strój niedzielny na niedzielne nabożeństwo i mówię, u mnie wszystko w porządku, w najlepszym porządku. A dusza rozdarta jest bólem i cierpieniem. A czy nie łatwiej powiedzieć, bracie, nie mam się dobrze, módl się o mnie, proszę cię, siostro, przyjaciółko moja, pomódl się o mnie. Może nie chcę teraz o tym rozmawiać, nie czuję się dobrze, chcę po prostu usiąść, pobyć na nabożeństwie, wierzę, że mi to pomoże. Czy musimy zawsze być supermenami? Czy to jest ważniejsze od szczerości? Albo ktoś spotyka kogoś, już go nie widział ze 3 tygodnie, mówi, wiesz co, tak dawno cię nie było nabożeństwo, nie widziałem cię już chyba ze 3 tygodnie. Co u ciebie? Dlaczego cię nie było? Nie mam czasu. Pierwsza, jestem bardzo zajęty. No może w jakimś, wiecie, powiem tak, że na tyle, na ile jakoś tak staram się obserwować życie, to w jakimś zakresie to może być prawdą. Może się tak zdarzyć, ale w większości przypadków to nie jest prawdą. Po prostu prawda jest taka, że to nie jest dla nas aż tak ważne. Po prostu mamy ważniejsze rzeczy. Nie mówiąc o tym, że trafiają się wpisy na Facebooku w czasie nabożeństwa. Życzliwi mi o tym donoszą. Ja nie mam Facebooka. Drodzy, nie mówmy, że nie mamy czasu. To nie jest, drodzy, dobra odpowiedź. Czasami prawda jest zupełnie inna. Czasami prawda jest taka, że to nie jest dla mnie ważne. Że to nie jest dla mnie ważne. Są o wiele ważniejsze rzeczy dla mnie. Mówcie prawdę jedni z drugimi. Bo jeśli tej prawdy nie mówimy, i nam się wydaje, że to taka jest drobnostka, to właśnie ta drobnostka zasmuca Ducha Świętego. A jeśli jest to naszym stałym nawykiem i wszyscy tak robimy? Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie mówcie mi, że nikt w kościele was nie zdenerwował. Nie mówcie, że ja was nie zdenerwowałem kiedyś w życiu. Bardzo byliście rozgniewani na mnie. To jednak siostra kiwa głową, że bardzo była. Ale tylko do wieczora. Także dzisiaj macie czas, już tak o 16 się robi ciemno. Po zmianie czasu mamy mniej czasu na przebaczenie. Ale wcale nie mówię tego, żeby nam było wesoło. Bo to, co mówię, wcale nie jest wesołe. Wręcz jest bardzo smutno. Ale może nam się będzie łatwiej słuchać. Wiecie, co mówi pierwszy list do Tymoteusza 2:8? Mówi tak, że chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Kiedy przychodzimy i wznosimy ręce do Boga, a przed chwilą żeśmy to czynili, jest to wyraz uległości, wyraz uwielbienia, wyraz tego, że Pan jest od Ciebie zależny, wyraz pewnej czci. To jest powiedziane, że te ręce mają być czyste i tu nie chodzi o to, że mamy je rano umyć, chociaż powinniśmy też. Ale też jest powiedziane, że mają być czyste bez gniewu i bez swaru. Wiecie, Bóg widzi gniew na naszych rękach. Tak samo jak widział gniew na twarzy Kaina. Tak samo widzi na naszych rękach. I ten gniew na naszych rękach podniesionych do góry zasmuca Ducha Świętego. I możemy tak strasznie wołać, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. I On mówi, ja chcę przyjść. Ja chcę po prostu przyjść. Pozwól mi przyjść. Nam się wydaje, że my tak bardzo musimy prosić Ducha Świętego, żeby On przyszedł. Wiecie, On niczym nie marzy tylko o tym, żeby przyjść. On chce przyjść. On mówi tylko, pozwól mi przyjść. Otwórz mi drzwi. Ja chcę. Dalej jest powiedziane, kto kradnie, niech kraść przestanie. No to już przesada. W kościele kraść. Cóż można w kościele ukraść? Ja osobiście na przykład słyszałem świadectwo młodego człowieka. Już wtedy nie był młody, ale jak był młody, opowiadał. Musiał się do tego przyznać, że wybierał pieniądze z koszyka, gdy szedł z kolekty. A później Duch Święty się go dotknął i musiał to zborowi powiedzieć. Jakby komuś do głowy coś takiego przyszło. I później to opowiadał. Wiecie, jaki wstyd? I później przeprosić trzeba i oddać w czwórnasób, jak Zacheusz. Ale wiecie, to jest ekstremum jakaś. To jest totalnie ekstremalna sytuacja. Nie chcę w ogóle tego rozwijać, bo szkoda się tym zajmować. Chociaż, jak mówię, takie sytuacje też mają miejsce. Ale przecież Bóg daje ci siłę. Bóg daje ci zdrowie. Bóg daje ci ręce. Bóg pozwala ci chodzić do pracy. I ten sam Bóg mówi, wspieraj moje dzieło. I jeśli tego nie robisz, to co robisz? Sam sobie odpowiedz. Czy to nie chodzi o to, że przyjdę i komuś torebkę zabiorę, telefon komórkowy. Czy komuś kurtkę podmienię sobie na lepszą, albo parasolkę na lepszą. Chodzi o to, że są inne formy, kiedy możemy to robić. I robimy to i zasmucamy Ducha Świętego. Zasmucamy Ducha Świętego przez to. Dlatego, że ktoś inny musi dać w dwójnasób wtedy. W dwójnasób musi dać ktoś inny. I tak się dzieje. Bo Bóg to widzi. Wiecie, może nie wiecie, ale nawet pośród nas zdarzają się ludzie, którzy rano modlą się: Boże, nie mam na bilet, a chcę jechać na nabożeństwo. Proszę Cię, żebym dojechał szczęśliwie. Ja wiem, że są tacy ludzie. I to zasmuca Ducha Świętego. Bo my, jak otworzymy lodówkę, większość z nas, to nie wiemy, za co się zabrać. Mamy problem, co dzisiaj tak po prostu przebieramy, nie wiemy, co naprawdę wyciągnąć z niej. Otwórzmy oczy, bo obok nas funkcjonują też tacy bracia i siostry. Jak powiedziałem, jeśli na to nie będziemy wrażliwi, to zasmucamy Ducha Świętego. On nie ma w tym upodobania. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Właśnie. A co z tymi toksycznymi słowami, które wypowiadamy? One zasmucają Ducha Świętego. Ostatnio bardzo mocno przeżyłem historię, kiedy 10 z wywiadowców, znacie tą, kiedy Izrael wkraczał do Kanaanu, przyszło i 10 tych zwiadowców zatruło 1000 Izraela. 10 osób zatruło cały Izrael swoim słowem, swoimi ustami nierozsądnymi, swoją zepsutą mową. I Jozue i Kaleb darli szaty, mówiąc: przestańcie. A ci dalej i dalej. I zasmucili Ducha Świętego, który był między nimi, i musieli pójść na pustynię. My myślimy, że Bóg tego nie słyszy. Myślimy, że nam wolno, bo przecież gniew Boży nie spada na nas. Na pewno, bo te rzeczy nie powodują gniewu Bożego. Jak powiedziałem, gdybyśmy robili te rzeczy, które powodują gniew Boży, to byśmy zjadali owoc tego za chwilę. Ale te rzeczy tylko zasmucają Ducha Świętego. Tylko i aż. A jak zasmucają Ducha Świętego, to jaki mamy później owoc tego? Że my tutaj próbujemy gardło sobie zedrzeć, a nie przeżywamy i nie doświadczamy tego, co Bóg chce, żebyśmy przeżywali, żebyśmy doświadczali. Niektórzy z nas nawet nie są w stanie się powstrzymać do końca nabożeństwa. Już w trakcie zrobią swój komentarz uszczypliwy. Przeciwko usługującemu. A wiesz, jaka jest cena jednego kazania? Ile ono kosztuje? a nawet kiedy jest niedoskonałe, to są ludzie w Kościele, którzy powinni na to zareagować. Nie musisz ty reagować. I ośmielamy się wypowiadać słowa, które zasmucają Ducha Świętego. A później oczekujemy, że Bóg będzie czynił wielkie rzeczy między nami, bo my tak chcemy. Bóg chce to czynić. Bóg chce działać. Ale ty mu pozwól. My mu pozwólmy. Wszyscy mu pozwólmy. Dalej Boże Słowo mówi: wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk. A więc może powiedzieć taka zbiorowa awantura. Czy słyszeliście, jak się ludzie w Kościele kłócą? Ja słyszałem. Aż wyszedłem z biura. Brat do brata, że nie wytrzyma. Drodzy, nie zasmucajmy Bożego Ducha Świętego. Gniew, krzyk, zapalczywość. Jest powiedziane, niech będą usunięte spośród was. A jak prowadzimy rozmowę, to nam się wydaje, że tacy jesteśmy mocni, jak komuś dołożymy, bo lepiej znamy Biblię. Czuj się dobrze, jak bratu nogi umyjesz. To jest dowód Chrystusa w tobie. I na końcu odpuszczajcie sobie wzajemnie, jak wam Bóg odpuścił w Chrystusie. To tylko Bóg wie, czy nosisz przebaczenie, czy nosisz nieprzebaczenie w sercu. A gdy niesiemy nieprzebaczenie, to zasmucamy Ducha Świętego. A jak zasmucamy Ducha Świętego, to pozostaje nam dzięki mocy i dzięki sile. Dzięki moim talentom, zdolnościom, umiejętnościom, dzięki temu, co sam mam i sam potrafię. Ale dobrze wiemy, że sami wiele nie potrafimy. I jak powiedziałem, ten fragment z listu do Efezjan, 4 rozdział 25-32, mówi nam, co zasmuca Ducha Świętego. Bracia i siostry, Bóg chce czynić między nami swoje dzieło. Bóg chce czynić wielkie swoje dzieło między nami. Jemu tak bardzo zależy na zgubionym świecie, na ludziach, którzy żyją tutaj wokół. Tak bardzo mu zależy na mnie i na tobie, na każdym z nas. Tak bardzo mu zależy. I tak bardzo on chciałby, aby Duch Święty miał swobodę i możliwość dotykania naszych serc. Ale jak powiedziałem, to w dużej mierze zależy ode mnie i od ciebie. Ode mnie i od ciebie. Bóg wcale nam nie mówi, że my mamy wyrwać z niebios błogosławieństwo. On nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. On dał Ducha Świętego, bo chciał go dać, bo wiedział, że go będziemy potrzebować. On dał wszystkie dary łaski, bo wiedział, że bez nich nie damy rady. I Bóg nam mówi, to wszystko jest dla was dostępne, ale nie zasmucajcie mojego Ducha Świętego. Złoty świecznik, a wokół dwa drzewa oliwne. I te drzewa oliwne tłoczą oliwę po to, aby świecznik mógł spełniać swoją funkcję, swoją rolę. Jest jeszcze wiele rzeczy, które mógłbym powiedzieć. Ale czasami mniej znaczy więcej. I powiem tylko tyle, ile powiedziałem. Chcę was zaprosić, abyście się ze mną razem pomodlili.